Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Dziewiętnastego lutego wita Państwa Krzysztof Bronk. Również dzisiaj będziemy się zajmować inwigilacją Karola Wojtyły przez służby bezpieczeństwa. Ksiądz Józef Polak będzie rozmawiał o tym z księdzem Józefem Mareckim, redaktorem książki Ku prawdzie i wolności, komunistyczna bezpieka wobec kardynała Karola Wojtyły. Usłyszymy też wielkopostną refleksję księdza Waldemara Turka, a na wstępie wiadomości watykańskie. 17 października odbędą się w Rzymie uroczystości kanonizacyjne sześciorga błogosławionych, w tym Polaka Stanisława Kazimierczyka. Decyzję taką ogłoszono podczas zwyczajnego konsystorza publicznego, który odbył się w południe w Watykanie pod przewodnictwem Benedykta XVI. Wśród nowych świętych znajdują się także
Andrzej Besset, brat zakonny ze Zgromadzenia Krzyża Świętego, znany we francuskojęzycznej Kanadzie z licznych uzdrowień.
Kandyda Maria od Jezusa, Sipitria i Bariola, dziewica założycielka hiszpańskiego Zgromadzenia Córek Jezusa.
Maria od Krzyża McKillop, dziewica założycielka Zgromadzenia Sióstr Świętego Józefa od Najświętszego Serca Pana Jezusa, czczona jako patronka Australii.
Julia Salzano, dziewica założycielka włoskiego Zgromadzenia Sióstr Nauki Chrześcijańskiej od Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Oraz Baptysta Varano, dziewica włoska klaryska, założycielka klasztoru Fermo.
Stanisław Sołtys, zwany Kazimierczykiem, żył w XV wieku w Krakowie. Był kapłanem zakonu kanoników regularnych laterańskich. Zasłynął głębokim życiem mistycznym, które łączył z gorliwym duszpasterstwem i troską o ubogich. Beatyfikował go w 1993 roku Jan Paweł II.
Rzecznik Watykanu zaprzeczył, jakoby do Ojca Świętego czy kardynała sekretarza stanu dotarł list, jaki miała przesłać grupa członków Papieskiej Akademii Pro Vita z krytyką jej prezesa, arcybiskupa Rino Fisichelli. Od kilku dni media informowały o takim dokumencie sygnowanym przez kilkoro papieskich akademików, w tym przez Polkę Marię Smereczyńską. Chodzi o sprzeciw wobec artykułu arcybiskupa Fisichelli, jaki niespełna rok temu ukazał się na łamach L'Osservatore Romano. Autor krytycznie odniósł się w nim do postawy arcybiskupa Olindy i Recife w Brazylii, za jego zdaniem zbyt pochopne odwoływanie się do ekskomuniki w przypadku aborcji dokonanej u 9-letniej dziewczynki wykorzystywanej seksualnie przez ojczyma.
Choć we włoskim kościele pedofilia jest traktowana poważnie i istnieją pod tym względem dobre środki ostrożności, przez ostatnich 10 lat aż 80 kapłanów zostało posądzonych o to przestępstwo, twierdzi ksiądz Fortunato Di Noto, założyciel stowarzyszenia Meter, które na co dzień pomaga ofiarom molestowania. Słowa te potwierdzają tezę, że kościół, podobnie jak szkoły czy kluby sportowe, należą do instytucji, które są najbardziej zagrożone przez pedofilów. W ubiegły wtorek, w kontekście spotkania Benedykta XVI z irlandzkimi biskupami, pisał o tym na łamach L'Osservatore Romano Manfred Litz, dyrektor szpitala psychiatrycznego w Kolonii. Jego zdaniem jest rzeczą normalną, że osoby ze skłonnościami pedofilskimi garną się do instytucji, które zajmują się dziećmi. Niestety współczesna psychiatria nie potrafi ich wyeliminować na drodze testów. Pozostaje jedynie uważna obserwacja i szybka reakcja, a do tego Kościół, na przykład w Niemczech, jest dziś lepiej przygotowany niż wiele innych instytucji, uważa niemiecki psychiatra.
Zarówno Manfred Litz, jak i cytowany już ksiądz Di Noto uważają, że najważniejsza jest świadomość nieuchronności tego zagrożenia, a także odpowiednie procedury ochronne, w tym bardzo uważne słuchanie dzieci. Założone przez księdza Di Noto stowarzyszenie prowadzi we Włoszech 15 punktów przyjmujących dzieci, których zachowanie bądź wypowiedzi wskazują na to, że mogły paść ofiarą pedofilów.
Zdaniem niemieckiego psychiatry nieuzasadniona jest natomiast histeria, która zapanowała w mediach po ujawnieniu pedofilskich skandali w środowisku katolickim. W jego przekonaniu Kościół występuje tu w roli kozła ofiarnego. Chce się na nim wyładować zbiorowe poczucie winy za niejednoznaczne podejście do pedofilii w przeszłości, zwłaszcza w dobie rewolucji seksualnej. Litz przypomina, że hołdowały jej wówczas środowiska alternatywne. Lewicowi politycy mówili o potrzebie jej depenalizacji. Akceptowali ją również niektórzy seksuolodzy pod warunkiem, że nie posiada ona znamion gwałtów. Stanowcze potępienie pedofilii to kwestia ostatnich 20 lat, podkreśla niemiecki psychiatra. Służba bezpieczeństwa wiedziała o kardynale Wojtyle dosłownie wszystko. Informacje te nie wyrządziły mu jednak poważnej szkody, ponieważ ówczesny metropolita Krakowa zdawał sobie sprawę z działającej wokół niego agentury, a przede wszystkim był człowiekiem prawym. Wynika z książki Ku prawdzie i wolności – komunistyczna bezpieka wobec kardynała Karola Wojtyły. Zapraszamy do wysłuchania drugiej części rozmowy, jaką z redaktorem tej pozycji, księdzem Józefem Mareckim, przeprowadził ksiądz Józef Polak.
Proszę księdza, oczywiście, że informatorów wokół najpierw biskupa, potem kardynała Karola Wojtyły nie brakło, no ale ostatecznie osaczyć się go całkowicie nie udało. Czy księdza zdaniem, a ksiądz miał wgląd w te dokumenty przez informatorów pisane, w znacznym stopniu one biskupowi, później kardynałowi Wojtyle zaszkodziły?
Powiedziałbym, że nie. Nie zaszkodziły mu, bowiem kardynał Wojtyła, jako biskup jeszcze Wojtyła, jako arcybiskup, doskonale wiedział, że telefony są na podsłuchu. Zdawał sobie sprawę, tak też potwierdzają świadkowie, którzy rozmawiali z Ojcem Świętym także w latach 80., że w kurii były osoby, które nazwijmy ogólnie byli konfidentami, te osoby. Dalej, wiedział, że analizowane są jego wypowiedzi, że rozmowy, które prowadził w Urzędzie do Spraw Wyznań, w Urzędzie Miasta, kiedy szczególnie starał się o te słynne procesje Bożego Ciała i inne, dla ludzi oczywiście, nie dla siebie, nie dla niego były te procesje, to miało być świadectwo wiary. To wszystko było nagrywane i analizowane. Jemu nie zaszkodziły. Kiedy prowadził bardzo ważne rozmowy, kiedy odwiedzali go zagraniczni goście, co robił wtedy? Udawał się na planty. Rozmawiał podczas spacerów, nie można było podsłuchiwać. Nadal miał bardzo wąską grupę ludzi, którzy, gdy wyjeżdżał za granicę, tylko oni wiedzieli, co wywozi, co przywozi. To nie było nic szczególnego, ale żeby uciąć wszelkie domysły, że jakieś dokumenty, jakieś inne rzeczy. Dalej, przez konfidentów, przez to osaczenie poznawał, jak działa komunizm, jak działają mechanizmy komunizmu i dlatego łatwo było później rozmontować mu po 1978 roku, kiedy miał już wgląd spraw. Czy mu zaszkodziło, zapytał ksiądz redaktor. Nie, jemu nie zaszkodziło. Dlaczego? Bo on był prawy. Na czym bazowali funkcjonariusze aparatu bezpieczeństwa? Na upadkach moralnych, na kłamstwie, na nieuczciwości, na niesprawiedliwości.
Także kapłanów.
Tak, oczywiście, także kapłanów, sióstr zakonnych, zakonników. Wojtyła, można powiedzieć, był tego pozbawiony. Co było mocą Wojtyły, co oni dostrzegli? To, że leży krzyżem w kaplicy. To, że pokutuje, to, że się modli. Nawet najbliżsi tego nie wiedzieli, współpracownicy jego, a SBC doskonale to wiedzieli.
I siłą, mocą wiary nie bał się później przeciwstawiać władzom wtedy, kiedy w latach 60. trzeba było w Nowej Hucie o Kościół walczyć, gdy trzeba było w 66. roku uparcie organizować uroczystości milenijne. Tę siłę po prostu sobie odnajdywał. Z tego okresu właśnie posługi biskupiej, jakieś fakty, które warto przypomnieć?
No przede wszystkim to troska o nowe kościoły. Troska o ludzi. Troska o rozwój religii. To nie była jakaś płytka pobożność. To nie było to, że ludziom się tylko należy. On wiedział, że potrzeba ludzkich serc to posiadanie świątyni. Stąd walka o świątynię. Jest w hucie na każdej pasterce. Mówi o tym, że odprawia pod ścianą świątyni. Mówi o tym w całej diecezji. To nie był tylko problem samej Nowej Huty. Nawet wczoraj czytałem takie akta, gdzie on jest w Jaworznie. Mówi podczas kazania w roku 1966 z okazji jubileuszu. To samo później powtórzy w wielu polskich miastach, gdzie był zapraszany jako kaznodzieja milenijny, zwłaszcza w katedrach. Że jest takie miasto, jest miasto pod Starym Miastem, czyli mówił o Nowej Hucie, gdzie ludzie sprawują nabożeństwa, Eucharystię w małej kaplicce. Miasto liczy już, mówi, kilkadziesiąt tysięcy, a w kaplicce się mieści 200. Troska o człowieka, troska o prawdziwy rozwój kościoła. Mimo, że był osaczany, że obiecywano mu, że jeżeli nie będzie kościoła budował, księża pojadą na studia. Mimo, że jak nie będzie kościoła budował, klerycy to nie będą zabierani do wojska.
A przeciwko temu mocno protestował.
Tak, a on ciągle właśnie protestuje i ciągle mówi, nie, jest prawda. Człowiek ma prawo do religii, człowiek ma prawo do tego, by się modlić. Człowiek musi mieć tę świątynię. To nie było tylko jego zabieganie osobiste, tylko właśnie zabieganie, tak jak wspomniałem, o te procesje, o kościoły, o prawo do chleba, jak mówił w latach 70., kiedy były chociażby strajki w 68. roku, razem z innymi biskupami starał się powiedzieć także to, że człowiek, który jest pochodzenia Żydem, ma prawo żyć w Polsce, tutaj mieszkać, pracować, a nie musi wyjechać poza granicę.
Jeszcze kilka lat wstecz się, przed lata 70. cofnijmy. Myślę tutaj o roku 1967 roku, który okazał się bardzo szczególny dla biskupa Wojtyły, który wtedy właśnie został kardynałem. W tym roku otrzymał biret. Cóż, okazuje się, z jednej strony władze państwowe się w ocenie osoby nie myliły co do znaczenia, natomiast z drugiej strony próbują się ratować czym? Próbą skłócenia z kardynałem Wyszyńskim.
Tak, i te próby były bardzo mocne. Zresztą tutaj wykorzystano konfidentów, tajnych współpracowników, nie tylko tych, którzy donosili służbie bezpieczeństwa, ale tak zwanych konfidentów wpływu, czyli bardzo zaufane osoby, które miały w środowisku rozpowiadać, że jest konflikt między obydwoma kardynałami. Starano się przedstawiać Wyszyńskiego jako człowieka, który w Rzymie walczył o to, by w Polsce był tylko jeden kardynał, że jeśli będzie dwóch, episkopat będzie podzielony. Ale tutaj trzeba też sięgnąć, bo teraz przygotowujemy kolejny tom poświęcony Wyszyńskiemu kardynałowi i tam jest widoczne. Wyszyński zdawał sobie sprawę, że już jest niemłody, że jest człowiekiem chorym, schorowanym, że wszystko może się zdarzyć, że musi być ktoś nowy. Służba Bezpieczeństwa stara się skłócić tych dwóch ludzi, którzy faktycznie doskonale się rozumieli. Starają się też funkcjonariusze SB kłócić na przykład Wojtyłę z arcybiskupem, wtedy jeszcze biskupem Tokarczukiem. Rozpowiada się rzeczy nieprawdziwe, niestworzone. Mówi się o tym po prostu, że oni się kłócą, że oni na forum episkopatu zwalczają się, co było nieprawdą. Dalej, skłóca się Wojtyłę z zakonnikami. Jest próba przenoszenia dawnego konfliktu, powiedzmy, pomiędzy Augustianami a Sapiechą na Wojtyłę, ale też próbuje się skłócić Wojtyłę chociażby z Paulinami. Ośrodek częstochowski, dominujący, można powiedzieć, na tej mapie życia zakonnego w Polsce, sanktuarium maryjne i jest taka próba właśnie skłócenia z generałem, z zakonnikami, także tu w Krakowie na Skałce, po to, żeby pokazać, że właśnie Wojtyła to jest taki człowiek dziki, człowiek znikąd, człowiek, który ze wszystkim będzie walczył, że jest żonny władzy i tego się nie udało.
Stara rzymska zasada divide et impera, dziel i rządź, która w tym momencie nie poskutkowała właśnie ze względu na osobistą prawość, jak ksiądz mówi.
Tak, wielka prawość i szlachetność, ale też i doskonałe zrozumienie tego, co jest wokół. Wojtyła zawsze był ostrożny. Ufał ludziom, ale czy do końca, trudno nam powiedzieć.
Dzisiaj na te czasy nieraz patrzymy jako na misterium zła w kościele, bo księża donosili, bo siostry donosiły. Dla mnie znamienne jest to, co w tej książce zresztą jest zacytowane. Mianowicie, patrząc post factum, Jan Paweł II uznaje ten okres za opatrznościowy. Okres prześladowań socjalistycznej Polsce uznaje za opatrznościowy. Dlaczego? Z dwóch racji. Po pierwsze, wyzwala się potrzeba samoobrony, obrony przed zniewoleniem narodu. Po drugie, ludzie sami szukali wartości. A gdy tego zagrożenia z zewnątrz nie ma, no dzisiaj możemy dopowiedzieć, że niekoniecznie tak w życiu jest. Po lekturze całości tego tomu Ku prawdzie i wolności, komunistyczna bezpieka wobec kardynała Karola Wojtyły, jakby można te dokumenty tutaj zebrane określić, podsumować? Co ta książka niesie?
To tak jak z tomem pierwszym i drugim niesłomnym. To jest świadectwo świętości Kościoła. Tak jak wspomniał ksiądz, że my się często zatrzymujemy nad tymi nieszczęśliwymi, połamanymi ludźmi, konfidentami, ludźmi, którzy byli tajnymi współpracownikami, agentami, pomocami obywatelskimi, czy jakieś tam inne jeszcze formy współpracy podejmowali z takich często właśnie zwykłych ludzkich spraw. Ale często zapominamy, że tacy ludzie jak Wojtyła to świadkowie prawdy. Świadkowie prawdziwej wewnętrznej wolności. Ukazuje nam ta książka, że Kościół globalnie nie dał się złamać, że totalitaryzm nie wyrządził wielkiej krzywdy Kościołowi, że właśnie komunizm wypromował człowieka, który na konklawę w 78 roku został wybrany papieżem. A przecież on znał te wszystkie zniewolenia, jakie niosły totalitaryzmy XX wieku. Faszyzm i komunizm. Książka pokazuje, że byli i są ludzie prawi. I jeszcze jedno przesłanie. Warto służyć prawdzie. Warto służyć wolności. Warto poświęcać się drugiemu człowiekowi. Wojtyła, Karol Wojtyła, biskup, ksiądz, pracownik kamieniołomów, był zawsze prawym, a ta prawość popłaca. Takich świadków mamy bardzo dużo. Jednym z nich właśnie jest Karol Wojtyła.
Czyli tę naszą krótką rozmowę możemy podsumować jednym zdaniem ewangelicznym. Poznajcie prawdę, a prawda was wyzwoli. Dziękuję serdecznie za wizytę w studiu w Krakowie. Proszę Państwa, rozmawiałem z redaktorem tomu, w tej chwili dopiero co wydanego, z serii Niezłomni, wydanego przez wydawnictwo WAM i Instytut Pamięci Narodowej, Ku prawdzie i wolności, komunistyczna bezpieka wobec kardynała Karola Wojtyły. Gościem w studiu był, przypomnijmy, ksiądz Józef Marecki, redaktor tomu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Historia pewnego nawrócenia.
Czytając wyznania świętego Augustyna.
Przed mikrofonem ksiądz Waldemar Turek.
Dziękuję Ci za początki moje i niemowlęctwo. Zakończywszy inwokację, czyli rodzaj bardzo osobistej modlitwy, Święty Augustyn rozpoczyna opis i duchową analizę swojego życia od najwcześniejszego dzieciństwa. Jest to szczegółowa retrospekcja człowieka, który, mając ogromne doświadczenie i bogactwo duchowe, próbuje zrozumieć drogę, jaką Bóg go prowadził od samego poczęcia. Autorowi wyznań pomaga w tym względzie obserwacja dzieci, ich gestów i sposobów zachowania. Wielbię Cię, Panie nieba i ziemi, dziękując Ci za początki moje i niemowlęctwo. Okresów tych nie pamiętam, ale pozwoliłeś, aby człowiek wiele o sobie samym mógł wnioskować, kiedy się innym dzieciom przypatruje. Istniałem więc, żyłem. I już pod koniec niemowlęctwa szukałem znaków, którymi mógłbym uczucia moje oznajmić innym. Skądże to, jeśli nie od Ciebie, Panie, mogłaby pochodzić taka istota? Czy potrafiłby ktoś samego siebie ukształtować? Czy istnieje jakiś skądinąd biegnący kanał, przez który dociera do nas istnienie i życie? Nie, to Ty stwarzasz nas, Panie, Ty, w którym nie ma różnicy między istnieniem a życiem. Jakże to pojąć mogę? Jeśli się nie umie tego pojąć, trzeba samym pytaniem się radować. Lepiej jest bowiem znaleźć Ciebie, choćby się nie znalazło odpowiedzi, niż byłoby znaleźć odpowiedź, a Ciebie nie odnaleźć. Święty Augustyn dziękuje Bogu za dar życia i niemowlęctwo, za ten tajemniczy okres, którego nie ogarnia swoją pamięcią. Nie miał wtedy świadomości tego, co się działo w nim i wokół niego. To stanowi dla pisarza jeszcze jeden argument za stwierdzeniem, wedle którego musiał być przez kogoś ukształtowany, powołany do życia, innymi słowy, stworzony. Jak my patrzymy dzisiaj na najwcześniejsze lata naszego życia, które przypominamy sobie jak przez mgłę? Czym innym jest dzieciństwo, wyjaśnia jeden z księży jezuitów, a czym innym pamięć o nim? To pierwsze jest dane raz i na zawsze, niezmiennie i nieodwracalnie. Niczym do heraklitowej rzeki nie można doń wejść dwa razy. Lecz pamięć o dzieciństwie, czy szerzej o przeszłości, nie jest czymś jednoznacznym, danym raz na zawsze i niezmiennym. Przeciwnie, ona wraz z nami rośnie i rozwija się. Od nas zależy, czy będziemy ofiarami własnej przeszłości, czy jej autorami. Czy będziemy ją biernie znosić i z bólem wspominać, czy też aktywnie ją podejmiemy i przemienimy w coś nowego.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.